Świadectwo najpierw, że byliśmy na konferencji w parę osób, tak, te małżeństwo Steve i Kathy Gray z Kansas City byli drugi raz i był bardzo dobry czas i było fantastyczne słowo w ogóle. Ja akurat najbardziej mnie Słowo Boże dotykało i powiem wam takie słowo, oni 17 lat mają przebudzenie, 17 lat żyją w przebudzeniu ludzie. Była cała grupa tym razem, kilka małżeństw było, świadectwa niesamowite opowiadali ci ludzie, głównie świadectwa przemiany ich życia, ich charakterów, tak, i szczególnie kobiety, bo to cała sobota była bardziej właśnie poświęcona kobietom i wiecie, naprawdę niesamowite były te świadectwa. Na przykład jedna siostra mówiła, że już przebudzenie trwało 40 tygodni, a ona była w takim stanie, że jak wracała do domu, miała 5 dzieci, to wszystkie dzieci uciekały od niej. Takie postawy złości miała i gniewu. I roszczeniowe do dzieci. Wyobraźcie sobie, przebudzenie trwa 40 tygodni, a ty tak masz. I ona się zdesperowała i 2 tygodnie, mówi, trwała w modlitwie. 2 tygodnie. Wołała ciągle do Boga, Boże, zrób coś z tym. Ja nie mogę tak żyć. I po 2 tygodniach jedna osoba, ona nie mówi kto, ktoś wypowiedział nad nią słowo prorocze, że Bóg uwalnia cię od nadzorcy, od demonicznego nadzorcy. I ona mówi, że odczuła uwolnienie. I to była taka zmiana, że ona musiała się uczyć żyć. Ona nie wiedziała, jak się zachowywać. Nie wiedziała, jak wiele rzeczy robić. Po prostu ona mówi, że cały czas myślała, że to jest ona. I w momencie, kiedy została uwolniona od tego ducha goryczy, tego ducha gniewu, po prostu wszystko się zmieniło w jej życiu. Dzisiaj jest wspaniałą kobietą, która jeździ po całym świecie, usługuje. Druga miała podobnie. Wiecie, fajnie, że ludzie mówią takie rzeczy. To nie jest wszystko tak, że jest pięknie. I wiecie, ona powiedziała tak, że jeśli my jesteśmy w miejscu, że uważamy, że nie mamy z niczego pokutować, to my jesteśmy zwiedzeni. Oni w przebudzeniu codziennie pokutują. Ona mówi, a co z myślami, które się pojawiają w twojej głowie? Mówi, nawet może ich nie wypowiesz, ale co tam się dzieje? To też potrzebuje wszystko oczyszczenia. Więc to, co wiecie, ci ludzie składali świadectwo, to jest bardzo bliskie temu, co my tutaj głosimy, co po prostu to jest proste, tak? Droga do przebudzenia to jest droga dopasowania się do Boga. I nie ma skrótów. I wiecie, ten Steve Gray powiedział rzecz, mnie to bardzo dotknęło. Powiedział taką rzecz, że wielu chrześcijan wpada w coś takiego, że nie chce przyjąć do końca Jezusa takim, jakim jest w Słowie, z Jego wymaganiami dla naszego życia. I w końcu my stwarzamy Jezusa, który nam pasuje. I w naszym wyobrażeniu, mówi, dochodzimy do miejsca, gdzie wierzymy, że Jezusowi się podoba to, co my robimy. Że podobają mu się filmy, które my oglądamy. Że podobają mu się postawy, które mamy. Że podoba mu się wiele rzeczy, które Słowo jasno mówi, że mu się nie podoba. Ale ze względu na to, że my nie chcieliśmy przyjąć Jego Słowa takie, jakie jest, my sobie sami stwarzamy Jego wyobrażenie. To jest, powiem wam, bardzo mocna rzecz. My musimy sprawdzać, czy nasz obraz Boga zgadza się ze Słowem Bożym. Dlatego, że inaczej my możemy w takich krzakach wylądować. Powiem wam, że też jest cena przebudzenia. Mnie też dotknęła, jak jeden brat wyszedł, tak? I on powiedział, słuchajcie, jest mężem, ojcem 6 dzieci. I mówi, w momencie, kiedy zaczęło się poruszenie ducha, 17 lat temu, on mówi, przez 17 lat, każdy weekend jego życia i rodziny był poświęcony Bogu. 17 lat, każdy weekend dla Boga. Poza tym jeszcze w kościele 5 spotkań dziennie, 6 spotkań dziennie. Spotkania, które są po 5 godzin, po 6 godzin. I on mówi z dziećmi. W tym czasie mu się dzieci rodziły, tak? 6 dzieci. I znalazł czas na to. I to nie jest tak, że to przyjdzie, jest tylko wszystko fajnie, ale mówi, to zmienia całe życie. To wymaga wszystkiego, tak? Wiecie, taki przeczytam fragment z Izajasza. 43 rozdział Izajasza. Od 18 wersetu. Myśmy go czytali wiele razy, tylko myśmy go kończyli za szybko. Bo tu pan jakiś tłumacz albo pani zrobiła sobie przerwę w temacie i my nieraz kończymy czytać, a niepotrzebnie. I to jest ten wspaniały fragment, który bardzo dobrze znamy. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, że dostarczyłem na pustyni wody, rzeki na pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca. Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. To są wspaniałe obietnice, które myśmy odbierali proroczo też nieraz do naszego zboru, czy w ogóle do Kościoła, do Polski. Ale tutaj się to nie kończy. I dalej jest 22 werset, mówi, a jednak nie wzywałeś mnie, Jakubie. Ani z powodu mnie się nie trudziłeś, Izraelu. Nie ofiarowałeś mi owiec na całopalenie, ani nie uczciłeś mnie krwawymi ofiarami. Nie obciążyłem cię ofiarami z pokarmów, ani nie utrudziłem cię ofiarą z kadzidła. Nie kupiłeś mi za pieniądze wonnych rzeczy, ani nie nasyciłeś mnie tłuszczem swoich krwawych ofiar. Lecz obciążyłeś mnie swoimi grzechami, utrudziłeś mnie swoimi przewinieniami. I wiecie, dotknęło mnie słowo, gdzie Bóg zarzuca im, z powodu mnie nie trudziłeś się, Izraelu. To jest, powiem wam, interesujące słowo. Nie trudziłeś się dla mnie, nie trudziłeś się z mego powodu. Tu Bóg mówi o czymś, co miało ich kosztować. Co miało kosztować ich pieniądze, co miało kosztować ich ofiary. Też mówi, nie wzywałeś mnie, czyli brakowało modlitwy i brakowało stylu życia, który płaci cenę. I to jest coś, o czym dzisiaj chcę troszkę mówić. Wiecie, tak jak mówię, dla mnie przebudzenie i w ogóle wszystko, co uważam, powinno być celem w naszym życiu, to jest to, że my chcemy, by Bóg był obecny w naszym życiu. Tak? Że mamy z Nim prawdziwą relację. Że przede wszystkim ja cieszę się w swoim życiu Nim. Później to się przekłada na różne rzeczy, tak? Ale pierwsza ta rzecz, i to jest, powiem wam, to jest to, że jeśli ja tego nie mam, to ja nigdy nie mam satysfakcji. Ja nie wiem, jak jest z wami. Ja mogę próbować udawać, że śpiewam. Ja mogę próbować się modlić. Ale do momentu, dopóki Duch Święty nie dotknie mojego serca, ja pozostaję nieszczęśliwym człowiekiem. Ja jestem szczery. A z czego mam się cieszyć? Jeśli On mnie nie wypełni, On mnie nie dotknie i nie przeżyję spotkania z Nim, Jego obecności, to czego mam się cieszyć? Nie ma czym się cieszyć. Trzeba szukać, aż się znajdzie, tak? I wiecie, tak jak tydzień temu rozmawialiśmy i mówiliśmy o takim, są warunki właśnie. To, żeby się cieszyć tym osobistym przebudzeniem i obecnością Bożą w swoim życiu, jego przychylnością, są warunki, tak? Oczywiście, że są. I to, co mówiliśmy tydzień temu trochę, mówiliśmy o czystości życia. Ale wiecie, że powiem, to nie wystarczy. I chcę dzisiaj mówić trochę o czymś innym. Chcę mówić o tym, że my możemy nie mieć tak zwanych jakichś takich grzechów większych, możemy żyć w miarę moralnie, ale my nie jednoczymy się z Bogiem w Jego woli i w Jego celach dla naszego życia. I to też sprawia, że nie będziemy się cieszyć Jego obecnością i pełnią tego, co dla nas przewidział. Dlatego że to jest jeden z bardzo ważnych warunków. Ja wam to dziś pokażę w Słowie i w Starym Testamencie, i w Nowym. Rozumiecie? Nie wystarczy, że ja dzisiaj nie kradnę. Nie wystarczy, że nie oglądam filmów pornograficznych. Nie wystarczy, że nie biorę narkotyków i nie piję. To wszystko nie wystarczy. Bóg mnie powołał, abym ja chodził z Nim, pełniąc Jego wolę. Jeśli żyję nawet w miarę moralnie, ale nie chcę w ogóle poznać Jego woli i przyjąć takiego życia, że jestem tu po to, aby wykonywać Twoje cele i Twoją wolę, to Jego błogosławieństwo będzie zatrzymane w moim życiu. I nie będę się cieszyć pełnią, którą przewidział. Wiecie, ja naprawdę, my musimy dojść do miejsca, gdzie my będziemy mieli tak dosyć chrześcijaństwa, które nie działa. To w ogóle nie chodzi o to, żebyśmy tu przyszli i zaspokoili, trochę ugasili jakieś sumienie czy coś. W ogóle nie chodzi o to. My naprawdę musimy odnaleźć to, że to działa. Że my jesteśmy szczęśliwi w swoim życiu osobistym 7 dni w tygodniu. Że jesteśmy szczęśliwymi ludźmi z powodu Jego obecności w naszym życiu, w naszych domach, w naszych rodzinach, bo o tym mówi Jego Słowo. I my musimy zrobić wszystko, że to znajdziemy. To jest moja postawa i to jest moja droga. I ja nie widzę innej drogi. Tak? I u mnie też wszystko nie działa tak, jakbym chciał. I też nie cieszę się w taki sposób jeszcze obecnością Bożą, jakbym chciał. Oczywiście przeżywam z Nim, tak? Mogę powiedzieć, że każdego dnia coś przeżywam z Bogiem. Ale to nie jest ten poziom, który bym chciał. Otwórzmy Księgę Ageusza. I bardzo znana księga, 1 rozdział, od 1 może wersetu. 2. roku króla Dariusza, w 6. miesiącu, 1. dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozłego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów, lud ten, mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści: czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz, tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła, a kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na morze, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. I później następny fragment, 2 rozdział, od 15 wersetu. Otóż teraz zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły, zanim położono kamień na kamieniu w świątyni Pana, jak wam się powodziło. Tamte słowo procze sprawiło, że oni zrobili to, co Bóg powiedział. Oni po prostu wrócili do miejsca, przyłożyli się do sprawy Bożej, by zbudować Jego dom. I teraz czytamy, jaki jest rezultat. Bóg mówi, teraz sobie przypomnijcie, jak było wcześniej, jak jest teraz. I mówi 16. Gdy ktoś przyszedł do kupy zboża z 20 ew, było ich tylko 10. Gdy ktoś przyszedł do prasy winnej, aby naczerpać 50 wiader, było ich zaledwie 20. Smagałem posuchą, rdzą, gradem, plony całej waszej pracy, a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Od 24 dnia 9 miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny na podświątynię Pana, zważcie, czy brakuje jeszcze nasienia w spichlerzu. I czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu. Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. To jest niesamowity fragment. Wiele w naszym życiu się nie udaje, bo mamy złe priorytety. Bo chcielibyśmy tego wszystkiego, chcielibyśmy zaopatrzenia, chcielibyśmy błogosławieństw, chcielibyśmy Jego obecności, chcielibyśmy uzdrowienia, chcielibyśmy wszystkiego, tylko że my nie chcemy się zająć tym, co On nam mówi, że chcemy, mamy się zająć. I to nigdy nie zadziała. To nigdy nie zadziała. Czy On nie powiedział, że jesteśmy Jego własnością? Czy nie powiedział, że już nie należymy do siebie, że nie mamy żyć dla samych siebie? Czy On tego nie powiedział? Jeśli my żyjemy tylko dla naszych spraw, dla naszych celów, my zrywamy z Nim przymierze. Naprawdę. I my nie jesteśmy w stanie się cieszyć tym wszystkim, czym On chce, byśmy się cieszyli. I błogosławieństwo jest wstrzymane. I możemy się tu schodzić, możemy podnosić rękę i my się możemy zamęczyć w uwielbieniu. I możemy mieć takie uwielbienia, gdzie się w ogóle z Bogiem nie spotykamy w uwielbieniu. Dlatego, że nasz program przewiduje uwielbienie. A ja słyszałem o kościołach, które wyrzuciły całkiem ze swego programu uwielbienie do czasu, aż się nie nawrócili. Do momentu, aż nie przyszli do tego miejsca, o którym czytamy, że zaczęli robić to, co powinni robić. Że zaczęli żyć tak, jak powinni żyć. I wiecie, co się później dzieje? Pierwsza pieśń jest Bóg. Pierwsza pieśń jest Jego obecność. Dlatego, że uwielbieniem ma być nasze życie, a nie śpiewanie pieśni. Jeśli ja nie chcę Go słuchać, jeśli nie zważam na Jego wolę w swoim życiu, nie zważam na to, co jest w Jego sercu, to po co Mu Jego pieśni? Zobaczmy teraz Nowy Testament. Chcę, żebyśmy tą samą zasadę zobaczyli w Nowym Testamencie. Bardzo znane fragmenty będę czytał. Mateusz 6 rozdział, od 24. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was są małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym będziemy się przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski, dosyć ma dzień swego utrapienia. Tutaj nie jest wcale powiedziane, że nie mamy pracować. To nie o to chodzi, ale chodzi o to, co jest pierwsze w twoim życiu. I wiecie, ten Steve Gray powiedział takie zdanie, mnie to tak dotknęło, że powiedział, wielu wierzących spędza swoje życie na poszukiwaniu rzeczy. Ja chcę to, ja chcę to, ja chcę to. I my tracimy czas na to. Spędzamy czas. Ale wiecie, co on powiedział? O czym mówi ten styl życia, który teraz przeczytałem? Rzeczy będą ścigać was. Czy to nie jest lepsze? Bóg w tym fragmencie daje ci obietnicę. Jeśli ty sprawisz, że sprawy mego królestwa, mojej woli staną się pierwsze w twoim życiu i wszystko to, co zrobisz, to będzie priorytetem, że żyjesz po to, by wypełniać to, co ja chcę w sprawach mego królestwa, to ja nakażę, że wszystkie inne rzeczy będą przychodzić do twojego życia. I wtedy wiesz co? Masz i obecność Bożą, i satysfakcję w życiu, i spełnienie w życiu, i masz to wszystko jeszcze inne. Ale kiedy my to odwrócimy, to nie mamy satysfakcji, to nie mamy szczęścia, to nie mamy błogosławieństwa, to mamy po prostu pustynię. Ale harujemy, ale dzieje się to, co Wageusza. Bóg mówi, zobacz jak miałeś, zobacz ile trudu, a jak mało rezultatu. Jak wielkim wysiłkiem małe rzeczy zdobywałeś. Ale można żyć inaczej. Można żyć pod Bożym błogosławieństwem, gdzie, przepraszam, Bóg nakazuje, że to wszystko ma przychodzić ze względu na to, że On jest pierwszy w naszym życiu. Mateusz teraz, 11:27. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Tu znowu Jezus mówi, że to wszystko przychodzi przez chodzenie w Jego jarzmie. Ja mówiłem, jarzmo to była belka drewniana łącząca dwa woły. I jak czytałem o tym, Żydzi zazwyczaj robili tak, że brali młodego woła i dawali go do pary ze starym, który już był wyćwiczony, który już był posłuszny, słuchał komend. I ten młody oczywiście, on na początku miał swoje pomysły, on by chciał inaczej chodzić, ale nie miał siły, bo ten starszy był silniejszy i po prostu on musiał iść z tym starszym wołem. I teraz to, co Jezus mówi, to sobie wyobraź, że stoi Jezus i ta część belki jest na Jego karku, a druga stoi pusta. I On mówi, przyjdź do mnie w moje jarzmo i chódź ze mną, a znajdziesz ukojenie dla swojej duszy. My to wszystko chcielibyśmy znaleźć, ale nie w jarzmie. W niezależności. Nie znajdziemy tego w niezależności. W niezależności nic nie znajdziemy. Znajdziemy pustkę, niesatysfakcjonujące życie. To jest, słuchajcie, klucz chrześcijaństwa. To jest poddanie się Bogu, to jest złamanie naszego ja, to jest wyrzeczenie się nas i oddanie się Jemu. A On mówi, ja Ci obiecuję. Znajdziesz ukojenie dla swojej duszy. Będziesz szczęśliwy w moim jarzmie, który jest miły, jest lekki. Dlaczego tak jest? Bo jest w nim Jego łaska. Bo wszystko, co On chce, bym czynił, On mi daje siłę Ducha Świętego, bym ja to zrobił. On mnie nie zostawi samego. Więc to ja nie mówię o charówie, że my już po prostu wycieńczeni jesteśmy. Jezus nie mówi o czymś takim. On mówi, jeśli wejdziesz, oczywiście to będzie cię kosztować. Nie będziesz mógł robić już tak rzeczy, jakbyś chciał. Nie będziesz mógł spędzać czasu, jakbyś chciał. Ale jeśli zgodzisz się na moje jarzmo, to On mówi, ja ci obiecuję. Będziesz szczęśliwy. Będziesz spełniony. Będziesz miał moją obecność, radość. Jeszcze jeden taki fragment. Łukasz 22. Jakiś czas temu ja czytałem to, ale chcę to przypomnieć. To jest taki, ja nigdy nie lubiłem kiedyś tego fragmentu, ale jak zrozumiałem go, to polubiłem. I dzisiaj go lubię, ale przez wiele lat go nie lubiłem. 17 jest rozdział. 17 rozdział, 7 werset. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepaś się i usługuj mi, aż najem, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił? czy dzięki słudze, czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczyńcie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. I tu jest mowa o pewnym stylu życia. Tak? Jezus nas wpasowuje w ten obraz, że mamy być sługami. I wiecie, ten moment, kiedy On mówi, że wracasz z pola, coś zrobiłeś, tak? I masz takie wyobrażenie, że no ależ po prostu ja dałem z siebie po prostu niesamowicie, tak? Więc teraz ten Pan, On musi po prostu zająć się mną. Ale tutaj Jezus mówi, tak się nie dzieje. Ten Pan mówi, teraz Ty mnie jeszcze usłusz. Teraz Ty mi przygotuj posiłek. Ale wiecie, co mnie dotknęło w tym fragmencie, jak czytałem? Kiedy Ty to zrobisz, wtedy i Ty się najedz. Kiedy Jego pragnienia stają się pierwsze niż moje, ja będę nasycony. Jezus powiedział, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać wszystkiego. Często jest tak, że nasze modlitwy się sprowadzają, daj to, potrzebuję tego, ale tu jest pokazana całkiem inna relacja. Jest pokazana relacja kogoś, kto przychodzi i mówi, co Ty masz dla mnie do zrobienia? Jakie masz rozkazy? Co jest w Twoim sercu? I kiedy ja będę miał taką postawę i będę czynił, ja będę nasycony. Dlatego, że będzie przepływ Ducha Świętego w moim życiu. Będzie obecność Ducha Świętego w moim życiu. I oczywiście ten fragment bardzo znany z Mateusza, z 10 rozdziału, gdzie Jezus mówi, tak, kto chce pójść za mną, to co? Niech weźmie swój krzyż. Więc on mówił to nam na początku. I naprawdę myślę, że największy błąd, jaki my popełniamy jako chrześcijanie, to jest to, że my się migamy przed tym, nie chcemy wziąć Jego krzyża i próbujemy za Nim iść. I wtedy dochodzimy do miejsca, gdzie widzimy, to nie działa wszystko. To wszystko nie działa. Te wszystkie obietnice. Co się dzieje? Dlatego, że to wszystko jest uwarunkowane. I ja tak widzę, że widzę, odczuwam. Myślę, że kończy się czas, kiedy my się migaliśmy. Myślę, że Bóg chce podnosić standardy i myślę, że Bóg chce nas wprowadzać w te miejsce, gdzie my zaczniemy poważnie to wszystko traktować. I może tak być, że przyjdziemy uwielbiać i w ogóle nie będzie Boga. Ja już miałem takie przeżycia w tym kościele, gdzie kończyło się uwielbienie i byłem całkowicie pusty. I wręcz tylko czekałem, kiedy to uwielbienie się skończy. Dlatego, że uwielbienie, ono ma być dopełnieniem mojego chodzenia z Nim, a nie zamiast chodzenia z Nim. To nie działa. Oczywiście On przez swoje miłosierdzie, On przychodzi, chce dotykać nasze serce, ale On chce nas pociągnąć do takiego życia, o jakim mówi w swoim Słowie. A wtedy mówi, ja sprawię to, że wy się zachwycicie chrześcijaństwem. Ale to jest na warunkach Jego przymierza. Nie da się tego ominąć. I powiem wam, że to wszystko, co się działo na tej konferencji, to, co oni mówili, to oni nie dali złudzeń, że są skróty. Żadnych złudzeń nie pozostawili. Żadnych. Wiecie, jeszcze taką rzecz powiedział ten Steve, mnie to też tak dotknęło. Takie śmieszne się to wydaje, ale jest tragiczne. On mówi, czemu jest tak nieraz, że właśnie gromimy coś, demony i nic się nie dzieje. A on mówi, jeśli ty nie jesteś posłuszny Bogu we wszystkim, to znaczy, że ty przeciwstawiasz się Jego woli. I teraz mówi, wyobraź sobie, że człowiek przeciwstawiający się woli Boga przychodzi do diabła, który też się przeciwstawia woli Boga i rozkazuje jemu, co on ma robić. Mówi, przecież wy na jednym wózku jesteście. Tak? Więc to wszystko, autorytet bierze się z poddania autorytetowi. Więc jeśli my poddamy się Bogu na Jego zasadach i warunkach, wtedy będziemy mieli autorytet do sprzeciwiania się diabłu ze względu na nasze chodzenie w Jego woli i w posłuszeństwie. Tylko to da nam autorytet. I chcę zakończyć takim fragmentem z Hebrajczyków, 12 rozdział. Przeto i my, mając około siebie, od pierwszego wersetu, tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Każdy z nas biegnie w wyścigu. Ja nie będę wchodził głębiej, ale jest całe nauczanie o tym. Głównie apostoła Pawła, gdzie on przyrównuje nasze życie do biegu i mówi, metą dla nas jest wypełnienie wszystkiego, co Bóg dla nas przewidział, byśmy tu zrobili na ziemi dla Niego. W Jego łasce oczywiście i w mocy Ducha Świętego. Ale to jest nasza meta. I każdy z nas ma swój bieg w życiu. I teraz mamy się patrzeć na Jezusa w tym biegu. Czyli mamy brać z Niego przykład, że zobaczcie, jak On biegł. On wycierpiał krzyż. Wolą Ojca dla Niego był krzyż. I On się nie cofnął przed tym, tak? Pomimo tego wszystkiego, jak było ciężko, On biegł i dobiegł. I wziął pełną nagrodę od Ojca. I tu jest powiedziane, że mogą nas zatrzymywać grzechy i ciężary. I wiecie, to jest dobre, ja to ostatnio przeżywałem, żebyśmy my zastanowili się nad swoim życiem. Czy dzisiaj biegniemy? Żeby każdy z nas mógł zadać sobie pytanie w swoim sercu, czy dzisiaj żyję w taki sposób, że wiem, że zmierzam do mety, że wiem, że podejmuję trud, że zapieram się siebie i jestem w miejscu, że wiem, że idąc tą drogą, ja uczynię wszystko, co Bóg przewidział. Wypełnię powołanie i otrzymam koronę i nagrodę za to. To jest dzisiaj pytanie, byśmy sobie zadali. Czy czasem zostaliśmy może sprowadzeni z tego stylu życia na jakieś pobocza, przez jakieś ciężary, może grzech usidlił, może inny cel wszedł w twoje życie. Życie chrześcijańskie polega na tym, że nie ma dla nas nic ważniejszego. Filipian, Paweł o tym mówi, abyśmy w taki sposób myśleli jak on, gdzie on mówi, ja o wszystkim zapominam i patrzę tylko do przodu, aby biec i wziąć tą nagrodę, która jest za wypełnienie powołania. To jest pytanie dla nas. Czy to jest dzisiaj nasz styl życia? Jeśli nie, mamy możliwość powrócić do tego stylu życia. To jest proste. Wrócić do relacji z Nim. Powiedzieć, Panie, chcę znów tak żyć. Jesteś najważniejszy od dzisiaj. I Twoje sprawy są najważniejsze dla mnie. To nie znaczy, że od razu musisz mieć objawienie, co Ty masz robić, ale że chcesz wracać do miejsca, gdzie szukasz Jego Królestwa, gdzie szukasz relacji z Nim i gdzie On staje się najważniejszy. To jest tylko to. I to sprowadzi Jego błogosławieństwo, Jego obecność, Jego przychylność dla nas. Pomódlmy się. Tak, Panie, my dziękujemy Ci, że jest w Tobie obfite życie, że jest w Tobie nasycenie, że jest radość, że jest miłość, że jest spokój, że jest zaopatrzenie, że jest błogosławieństwo. Ale Panie, my chcemy przyjść do tego stylu życia, o którym Ty mówisz w swoim Słowie. My nie chcemy się troszczyć o nasze sprawy, ale chcemy najpierw zacząć się troszczyć o Twoje sprawy, o Twoje królestwo. Ja proszę, pomóż nam, pomóż mi i nam wszystkim przyjść do miejsca, gdzie zatroszczymy się o sprawy Twojego królestwa, Panie. Gdzie, jak mówi Twoje słowo, położymy nasze ciała jako żywą ofiarę na duchową służbę dla Ciebie. Że już nie będzie ważne to, co my chcemy, ale się stanie ważne to, co Ty chcesz. Że Twoje pragnienia będą pierwsze i ważniejsze, Panie. Ja proszę Cię o to. Ja proszę Cię o to. Pomóż każdemu z nas. Panie, my nie chcemy grać. My nie chcemy, Panie, udawać. My nie chcemy życia, które nie działa, Boże. Ale chcemy przyjść do relacji z Tobą. Do posłuszeństwa Twemu Słowu. Do miejsca, gdzie Ty nasycasz, Panie. Gdzie Ty nasycasz swoją obecnością. Że my wiemy, że Ty jesteś w naszym życiu. Że, Panie, czujemy, jak rozlewasz swoją obecność w naszych sercach, Panie. My chcemy takiego życia, Królu, Panie. Że jesteś pierwszy, najważniejszy, Jezu, Panie. Daj nam, Panie, pomóż każdemu z nas odnaleźć to, Panie. Ja proszę Cię. Pomóż nam zrozumieć, że to jest ważniejsze niż jakieś ofiary. Niż jakieś śpiewanie uwielbienia, Panie. Że Ty chcesz naszych serc. Że Ty chcesz naszego życia. Że chcesz naprawdę, byśmy przyszli do Ciebie, przylgnęli do Ciebie. Że Ty powiedziałeś, szukajcie mnie z całych serc. I chcemy to zrobić, Panie. Chcemy zawrócić do Ciebie. Chcemy odrzucić każdy ciężar. Panie, jeśli coś nas odciągnęło od Ciebie, my chcemy dzisiaj to odrzucić. My chcemy odciąć te rzeczy. Bo i tak widzimy, że te rzeczy nie dają nam życia. Nie dają nam nasycenia. Okradają nas z Ciebie. Ale Ty jesteś źródłem żywych wód. U Ciebie jest życie. U Ciebie jest radość. U Ciebie jest szczęście. Więc chcemy wracać do Ciebie. W Twoje ramiona. Blisko Ciebie, Panie. Abyś Ty odnowił nas. Abyś Ty na nowo wypełnił swoim życiem obecnością Ducha Świętego. Po co mamy się zgromadzać, jeśli Ciebie nie będzie? Po co mamy coś robić, jeśli Ducha Świętego nie będzie, jeśli będziesz zasmucony? My chcemy Ciebie, Boże. Chcemy Cię przeżywać. Chcemy Cię słuchać. I chcemy być Ci posłuszni. Abyś Ty był z nami. Był ze swoją obecnością. I zmienił nasze życie, Panie. Wypełnia nas swoim życiem, Panie. Czyń to, Ojcze. A dziękuję Ci za każdą osobę, Boże. Czyń to w moim sercu i w każdym z nas, Boże. W imieniu Jezusa. Amen, Ojcze.